I właśnie ten temat podejmuje o charyzmatach. Dzisiaj sposób taki ogólny, pewne zasady, a potem każde spotkanie będzie związane z konkretnym charyzmatem, żebyśmy mogli sobie go poznać i rozpoznawać, czy ktoś ma akurat dany charyzmat. Pan Bóg wyposażył swój Kościół w wiele darów. To jest prezenty, nie? Się nam kojarzy. I tych prezentów Pana Boga jest bardzo dużo. Są dary, są charyzmaty. I jak każdy prezent, co trzeba zrobić? No rozpakować. Tam coś jest. I trzeba otworzyć, żeby zobaczyć, nie? No to otworzymy później. Ale jest, coś tam jest. I zobaczcie, że na pewno każdy z was kiedyś dostał prezent, jak go otworzył, to zrobił wielkie oczy. Na moją miarę. Super, naprawdę ta osoba mnie naprawdę zna. Cieszyłeś się, czy cieszyłaś się. A ten, kto cię najbardziej zna, to jest Pan Bóg. I ma uszyte prezenty na twoją miarę. I je masz. Trzeba je rozpakować. Bo Pan Bóg się nigdy nie myli. One mogą być uśpione, ale są. I dlatego zapraszam Cię na taką przygodę odkrywania Bożych darów, charyzmatów, które nasz dobry Bóg nas wyposażył, a naszą rolą jest, żeby je odkryć, żeby się nimi ucieszyć i żeby przede wszystkim służyć w Kościele, w wspólnocie, w parafii. I jak czyta się Dzieje Apostolskie, to jest pierwszy rozdział, 8 werset, to mówi tak Pan Jezus. A gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Patrzcie, że Jezus daje nam obietnicę. To powiedział do apostołów i do uczniów, którzy byli tam zgromadzeni, ale dał obietnicę, że każdy, kto otrzymuje Ducha Świętego, otrzymuje cały duchowy pakiet. Czy apostołowie i ci uczniowie, którzy to słuchali, rozumieli to? Wtedy jeszcze nie, bo jeszcze nie mieli doświadczenia Ducha Świętego. On dał im obietnicę. I dopiero wtedy, gdy przyszedł Duch Święty, oni zobaczyli, co to znaczy moc Ducha Świętego i wtedy objawiły się charyzmaty. I jak czyta się dalej Dzieje Apostolskie, to jest drugi rozdział, od 1 do 4, mówi tak. Kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, patrzcie, że wreszcie, jak oni na to oczekiwali, oni mieli obietnicę, że dostaniecie tą moc. Nie wiedzieli, czym to się je. Nie mieli pojęcia. Może tylko Maryja miała to doświadczenie, ale oni nie. I oni czekali te 50 dni z niecierpliwością. I dalej, jak się czyta, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu, czyli w tym wieczerniku, czyli w domu świętego Marka. Nagle tam się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Odczuwali obecność Ducha Świętego namacalnie. Nie widzieli, no bo nie można zobaczyć Ducha Świętego. Nie wiemy, jak postać Ducha Świętego wygląda, ale mieli doświadczenie namacalnej osoby, która wypełniła to miejsce. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwolił mówić. I dopiero wtedy zobaczyli, co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym i wtedy zaczęły się objawiać w nich charyzmaty, których nie mieli. Ale dopiero wtedy zaczęły się ujawniać. I dalej, jak czyta się ten drugi rozdział, to jest od 14 do 21 wersetu, wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. Trzecia godzina dnia biblijna to jest 9 rano. Godzina Ducha Świętego. Ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje ducha mojego na wszelkie ciała i będą prorokować synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasze, widzenia mieć będą, a starcy. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleje w owym dniu ducha mego i będą prorokowali i sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I zobaczcie, że dopiero wtedy, gdy napełnił Bóg Duchem Świętym Piotra, tego, który był zalękniony, który uciekł spod krzyża, nagle staje w całej mocy i objawia się w nim charyzmat przywództwa, nauczania z odwagą i głosi Jezusa. I zobaczcie, że powołuje się na proroka ze Starego Testamentu, który zapowiada właśnie to, co się dzieje, gdy ktoś przyjmuje Ducha Świętego. Bóg to już zapowiedział i trzeba to uaktywnić w nas, w ludziach wierzących. I dalej jeszcze z tych dziejów apostolskich. To jest z pierwszego rozdziału, 12 i 14 werset mówi tak. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze, przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Oczekiwali, zostali napełnieni i wszystkie charyzmaty w każdym z tych osób się ujawniły. Zatem pytam, jesteś ochrzczony? To masz charyzmaty. Masz je w sobie. Dlatego, że z chwilą, gdy przyjąłeś chrzest, Duch Święty ciebie wypełnił tak, jak apostoł wypełnił. Masz w sobie charyzmaty. I dlatego trzeba je poodkrywać. Święty Paweł, gdy posługuje się słowem charyzmat, to na polski on się tłumaczy jako przychylność, darmowy dar, dobrodziejstwo. Czy jakby to tak zdefiniować, to charyzmat jest nadprzyrodzonym darem Boga, który uzdalnia do pełnienia osobę, do pełnienia funkcji w Kościele, funkcji posługi, zadania w Kościele. I tych darów nie należy charyzmatycznych mylić ze swoimi zdolnościami, z talentami, które wynikają z naszej na przykład charakteru. Każdy z nas ma jakiś charakter i w tym związane są także nasze wady i zalety. Na przykład ktoś może mieć charakter sangwiliczny, czyli jest taki bardzo wylewny, otwarty. To nie oznacza, że on ma charyzmat gościnności. Może, ale nie musi. Nie jest to związane z naszymi ludzkimi takimi dyspozycjami, bo charyzmat jest nadnaturalnym darem Pana Boga i nie bazuje na naszych ludzkich zdolnościach. Może, ale niekoniecznie. Warto też poznać swój charakter, jaki się ma, bo pomaga to w takiej pracy i rozwoju duchowego. I teraz tak, charyzmaty są udzielane konkretnej osobie, też żeby pomóc jej w świętości, ale przede wszystkim jest udzielane, żeby ta osoba danym bo ma, zazwyczaj jest to, że ma kilka charyzmatów, służyła wspólnocie, której jest w parafii, w diecezji, w kościele. Dlatego Bóg wyposaża nas w te różne dary i każdy z nas, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, każdy z nas jest obdarowany różnymi darami charyzmatycznymi. Ma je, macie je. I teraz zasadnicza różnica pomiędzy darami Ducha Świętego i charyzmatami Ducha Świętego, bo to tak trzeba też rozróżnić. Charyzmaty, po pierwsze, nie jest indywidualnie ofiarowany przez Pana Boga konkretnej osobie. I każdy ma inne. A dary Ducha Świętego wszyscy mamy te same. Bo pozwalają nam przez nie uświęcać się. A charyzmaty mamy inne. Każdy, dlatego że mamy nimi uświęcać wspólnotę, w której jesteśmy. I dlatego to, na przykład jak się przygotowuje teraz młodzież do bierzmowania, dostaje dary Ducha Świętego. One pomagają w tym, żeby iść za Jezusem, żeby zdobywać świętość i Duch Święty je wyposaża. I mamy wszyscy te same. Tak samo jak z sakramentów, owoce danych sakramentów mamy wszyscy takie same. Jak idziesz do spowiedzi i żałujesz za grzechy, no to owocem tego jest przebaczenie. I każdy dostaje przebaczenie. Tak samo jak jednoczysz się na Eucharystii z Jezusem, to każdy tak samo się jednoczy. Ale charyzmaty każdy ma inny, bo do czegoś innego Jezus cię zaprasza. I teraz tak, że charyzmat jest po drugie zawsze skierowany do wspólnoty. I teraz posłuchajcie z Katechizmu Kościoła Katolickiego, to jest 799, mówi tak. Charyzmaty zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi, zostają udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. I zobaczcie, że Katechizm Kościoła Katolickiego bardzo jasno to rozróżnia, że są charyzmaty zwyczajne, które wynikają z takich potrzeb codziennych, jak na przykład charyzmat gościnności czy zachęty, i są nadzwyczajne, jak na przykład charyzmat wiary, cudów i tak dalej. I one zostały dane dla budowania wspólnoty Kościoła, parafii, wspólnoty w małych grupach, w której działasz. Po drugie, dla dobra ludzi, czyli może być tak, że w jakiejś lokalnej społeczności jest jakaś potrzeba i Bóg daje ten charyzmat, żeby zaradzić tej potrzebie. I jak mówi też katechizm, te potrzeby świata, jak na przykład dzisiaj jest wojna na Ukrainie i Bóg wysypuje też charyzmaty, który pobudza ludzi do konkretnych działań. Dlatego, że Bóg zawsze odpowiada na potrzeby danej sytuacji i daje też charyzmaty. No i to jest zasadnicza różnica, że zobaczcie, że charyzmat dostaje osoba, żeby służyć nim, a dary, dar mądrości, rozumu, rady i męstwa, masz je, wszyscy mamy te same, po to, żebyśmy mądrze żyli, rozpoznawali wolę Bożą, umieli też słuchać rad innych, byli mężni w przeciwnościach i tak dalej, nie? Znamy te wszystkie dary. I po trzecie w tych rozróżnieniu jest ważne, żeby umieć rozpoznać swój charyzmat. Zobaczcie, że darów Ducha Świętego nie musimy rozpoznawać, bo je mamy. Mamy je tylko je używać. Mamy używać darów Ducha Świętego, żeby mądrze żyć, święcie żyć, żeby dobre decyzje podejmować. To mamy wyposażenie i mamy to używać. A charyzmaty mamy rozpoznawać. I w tym ma pomagać wspólnota, pomagają ci pasterze Kościoła. I widząc, możesz zobaczyć je w sobie i możesz je nazwać i nimi usługiwać. I teraz w Katechizmie Kościoła Katolickiego, jeszcze sobie przeczytamy, to jest 800 numer. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa. Pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości będącej prawdziwą miarą charyzmatów. I tu mamy bardzo jasną zachętę, żeby umieć przyjmować charyzmaty dla siebie, którym będę posługiwał, ale także, żeby przyjmować charyzmaty, które ma moja siostra, brat w wierze, którzy posługują, i żebym umiał to uznać, żebym nie zazdrościł i żebym nie patrzył, że ktoś ma inny, bo ma lepszy, bo ma... Nie, nie, to tak nie jest. Masz na swoją miarę. Masz swoją miarę swojej świętości, swojej wielkości, którą Bóg ciebie widzi, i twoje charyzmaty właśnie są po to, żebyś ty uświęcał innych, a ktoś inny, żeby uświęcał ciebie. I dlatego mamy z wdzięcznością to widzieć i przyjmować i u siebie, i u innych. I też to jeszcze z katechizmu Kościoła katolickiego, 801. W tym sensie okazuje się zawsze konieczność rozeznawania charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, ale doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre, by wszystkie charyzmaty w ich różnorodności i komplementarności współdziałały dla wspólnego dobra. No i każdy charyzmat musi być rozpoznawany, no, w parafii proboszcz, w diecezji biskup, w całym kościele papież. I po to Pan Bóg tak to stworzył, że daje ten charyzmat, daje też narzędzia, żeby być pewne, że się go ma. Rozpoznaje wspólnota, nazywa. Zresztą sami możecie zobaczyć, że przez ten czas jest taki też wysyp różnych charyzmatów i zdolności, które się objawiają też w naszej parafii. Bóg działa i w zależności, jak odpowiadamy na to prowadzenie Ducha Świętego, to w taki sposób też odkrywamy nasze miejsce i rolę w Kościele. I teraz ile jest charyzmatów? Dużo, jest dużo. W Piśmie Świętym zaraz sobie będziemy czytać, a później wam powiem, ile ich jest. Co najmniej jest trzy listy charyzmatów, które wymienia święty Paweł. To możecie poszukać. Najpierw z listu do Koryntian, to jest pierwszy, 12 rozdział od 8 do 10. Potem list do Rzymian, 12 rozdział, to może niech ktoś znajdzie, 3 do 8 wersetu, i list do Efezjan, 4 rozdział, 7 do 16. Poczytamy sobie te fragmenty, troszkę je skomentuję. To pierwszy. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 8 do 10. To do mikrofonu. Rzymian, 12 rozdział, od 3 do 8. I list do Efezjan, 4 rozdział, 7 do 16. Ten pierwszy to jest bardzo znany. To może ktoś do mikrofonu przeczytać.
Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset od 8. Od 8 do 10. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
I zobaczcie, że on tutaj tylko sygnalizuje pewne charyzmaty, ale nie wyczerpuje całej listy. Gdy czyta się jego list i w 7 rozdziale tego właśnie listu, który żeśmy przed chwilą czytali, to nazywa charyzmatem małżeństwo i celibat. Także jest charyzmatem. I żeby to wiedzieć, dlatego już macie charyzmat małżeństwa, żeby być świadomym, to jest charyzmat, którego ja nie mam małżeństwa, mam celibat. Ale to, żeby było tą świadomość mieć, nie? To jest 7 rozdział siódmy werset. A teraz list do Rzymian.
Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
No. I zobaczcie, że święty Paweł w tym fragmencie pokazuje, że jesteśmy jednym organizmem i mamy swoje miejsce. I trzeba pokory, żeby to uznać, żeby zobaczyć swoje własne obdarowanie i że to, co ja mam, służy innym. I dlatego też pokazuje nam pokorę, która sprawia, że umie dobrze korzystać z tego charyzmatu. Nie? I że wtedy wiem, jak to zrobić. Jak mam w sobie pokorę, to będą owoce też tego służenia tym charyzmatem. I jeszcze ten list do Efezjan.
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi. Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Od Niego poczynając, całe ciało, zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą, każdy z członków, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.
I teraz zobaczcie, że te wszystkie fragmenty pokazują nam różne charyzmaty, różne odcienie ich używania. I puenta tego jest tutaj w tym 12 wersecie i 13, którym pokazuje, że one są po to, żeby budować Kościół, żywy Kościół i żebyśmy wzrastali w świętości przez to, że te charyzmaty używamy. I też jest zasadnicza różnica pomiędzy darami Ducha Świętego i charyzmatami, taka, że dary Ducha Świętego zawsze uświęcają tą osobę, która z nich korzysta, a charyzmaty niekoniecznie. Że ja mogę mieć jakiś charyzmat i on może mnie nie uświęcać, ale uświęca zawsze te osoby, do których jest skierowany. Na przykład jestem księdzem, mam charyzmat kapłaństwa i moja posługa będzie zawsze uświęcała ludzi, którzy będą z tej posługi korzystać. A ja będę się uświęcał, jeżeli ja będę współpracował z Jezusem. Jeżeli ja nie będę współpracował z Jezusem, to nie będzie mnie to uświęcało. I tak jest z każdym charyzmatem. Że ktoś może mieć charyzmat gościnności, będzie pięknie posługiwał, ale niego to nie będzie uświęcało, bo nie będzie współpracował. Ale za to zawsze będzie gościnny. Nie to trzeba tak rozróżnić, to nie działa automatycznie. Ale te osoby, które z tego charyzmatu korzystają, czyli inne, zawsze to będzie działało w nich. Nie wiem, czy to rozumiecie. Czy ja to zawieszałem teraz? Ale jesteście na topie. Dobrze. I teraz ile jest tych charyzmatów? Nieskończona. Tak, Bóg jest nieskończony, tak tyle jest tych charyzmatów. Można powiedzieć, tyle ile jest ludzi na świecie obecnie, to tyle jest charyzmatów. Bóg się nigdy nie powtarza. I daje po prostu te charyzmaty w zależności od potrzeb, od sytuacji, które się dzieją na świecie. Wysypuje je, po prostu daje. No i teraz ktoś może powiedzieć tak. Otrzymaliśmy dary w czasie chrztu. Ten chrzest przyjąłem już ileś tam lat temu. To dlaczego tych charyzmatów nie widzę? I po pierwsze potrzeba wiary. I charyzmaty tym przestrzenią, w którym się zaczynają ujawniać, jest nasza wiara. Żywa relacja z Jezusem. I gdy zaczynam żyć wiarą, to te charyzmaty zaczynają się ujawniać. Ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, no przychodzę nawet codziennie do kościoła, przyjmuję komunię świętą, czytam Biblię i nie widzę. I potrzeba jeszcze jednej rzeczy. Trzeba je rozpoznać. Trzeba je nazwać. I to się dzieje wówczas, gdy zaczynasz się angażować. I raz, że je zaczynasz poznawać tak intelektualnie, zaczynasz się interesować, czym to się je. I angażując się w wspólnocie, zaczynasz je widzieć. Ja wam chciałbym polecić też taką dobrą książkę, która też pozwoli odkrywać też charyzmaty. Zatytułowana jest ona Owocne uczniostwo. Napisała je Shirley Wedel. To jest katolicka książka. Jest Amerykanką i ona daje bardzo dobre podstawy, bo ona bazuje na nauczaniu Kościoła, na Piśmie Świętym, na katechizmie i na tym wszystkim, co jest w naszej nauce Kościoła. I też opisuje poszczególne charyzmaty bardzo takim, myślę, przystępnym językiem. Można dużo z tego skorzystać. To wydawnictwo jest wydawnictwo Zacheusz. Zacheusz jest też wspólnotą charyzmatyczną, franciszkańską, Szkołą Nowej Ewangelizacji i oni właśnie też mają wydawnictwo, gdzie można zakupić sobie wiele fajnych książek, które pozwalają odkrywać różne dary i charyzmaty. Polecam tą książkę. Owocne uczniostwo. Dobra. I okej. To teraz mała taka jeszcze, bo dzisiaj to takie jest wprowadzenie, żeby... Wytrzymacie jeszcze? To teraz mała taka krótka historia tych charyzmatów, jak to się działo. Bardzo krótka. Słuchajcie, do IV wieku czymś naturalnym było, że ten, kto przygotowywał się do chrztu, to oczekiwał, tak jak w Dziejach Apostolskich jest, oni z niecierpliwością oczekiwali tego dnia. Przygotowano się 3 lata do chrztu i każdy, kto przyjmował chrzest, już czekał na ten dzień, w którym wiedział, że dostanie charyzmaty i będzie nimi posługiwał. I tak było przez 3 wieki. To był żywy Kościół, który każdy, kto przyjmował, wiedział, że będzie miał charyzmaty. Nie było opcji, żeby nie było. Tak oczekiwali i tak się działo. Posługiwali różnymi charyzmatami. Ale od IV wieku zaczynał być kryzys. A kryzys się zrobił z tego, że zaczęło być masowe chrześcijaństwo. To był ten dekret w 313 roku, w którym cesarz stał się chrześcijaninem i nie było już prześladowań. No i wtedy bycie chrześcijaninem było czymś dobrym, można mieć jakieś plusy z tego wszystkiego. No i zaczęto masowo przyjmować chrześcijaństwo. No już nie było tego właśnie, tej formacji i też nie było oczekiwania na dary. I powoli zaczęło to tak być uśpione. Ale to nie oznacza, że Bóg ich nie wysypywał, dawał, tylko że one były uśpione. I potem zrobiła się taka mentalność, że charyzmaty to jest tylko dla osób zakonnych, kapłanów, zakonników. I taka mentalność zaczęła od tego IV wieku rosnąć aż do XX wieku, XIX-XX. I taką rewolucję zrobił papież Pius XII w 1943 roku. Wydał swoją encyklikę, której powiedział, że Kościół to nie tylko duchowni. I zaczęła wrzawa i dyskusja. No i to był takim kamyczkiem, którym Duch Święty się posłużył do odnowy Kościoła. Wiecie, że przez te wieki minione także były charyzmaty. Są też charyzmaty założycielskie, które służą do odnowy Kościoła. Święty Franciszek w XII wieku, ksiądz Blachnicki, to też charyzmat założycielski, nie? Który służy do pewnej odnowy. I one były cały czas, Duch Święty działał, ale one były uśpione w większości ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli sakrament bierzmowania i tak jak ta paczka tam stoi, zapakowane i czekały na tyle wieku, żeby to otworzyć. No i przychodzi Sobór Watykański II i piękne są tutaj teksty, które wam przeczytam. To jest z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, 12 numer, pisze tak. Ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi prowadzi i uświęca lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale udzielając każdemu jak chce darów swoich rozdziela między wiernych wszelkiego stanu, także szczególnej łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą rozbudowę Kościoła. I zobaczcie, że pięknie to Duch Święty przez Sobór mówił, że działa przez sakramenty i przez charyzmaty po to, żeby budować swój Kościół. I no mamy, zobaczcie, że w naszej parafii zaczyna się budzić dorosły, lektorzy, śpiewający, ludzie, którzy na przykład pani Asia ma, odkrywa piękny dar dekoracji, te dekoracje są piękne. No to pani Asia Czajo. No, czy pani Renata, która ma dar modlitwy, charyzmat modlitwy. No, dalej. No i teraz dla właściwego takiego rozwoju charyzmatów, żeby one się dobrze w nas rozwijały, potrzeba trzech takich postaw. Pierwszą postawą to jest miłość. Bez miłości nie wiemy, jak korzystać z charyzmatu. I to miłość jest tą przestrzenią, w której wiem, jak z tego charyzmatu korzystać. Dlatego pierwszą postawą do tego, żeby dobrze korzystać z charyzmatów, jest kierowanie się w życiu miłością. Znacie na pewno ten tekst świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która powiedziała tak. Pisze o odkryciu swego najgłębszego powołania podczas lektury tych właśnie rozdziałów świętego Pawła, tych rozdziałów, w których święty Paweł liście do Koryntian pisze o tych charyzmatach i ona mówi tak. Zrozumiałam, że tylko miłość wprawia w ruch członki Kościoła, że gdyby miłość wygasła, to apostołowie nie głosili już by Ewangelii, męczennicy odmawialiby przelania krwi. Zrozumiałam, że miłość zawiera wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, że ogarnia wszystkie czasy i wszystkie miejsca, słowem, że jest wieczna. W sercu Kościoła, mej Matki, Będę miłością. W ten sposób będę wszystkim. No i święty Paweł też, gdy wymienia te charyzmaty, to później kończy, że koroną tych wszystkich charyzmatów jest kierowanie się miłością. Drugą postawą, która jest koniecznie potrzebna do tego, żeby dobrze korzystać z charyzmatu, który masz, jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Kościołowi. I to pokazał ojciec Pio, ksiądz Dolindo, święta Faustyna. Posłuszeństwo jest autentycznym stwierdzeniem, że ktoś ma ten charyzmat, że poddaje się rozeznaniu Kościoła, bo dany charyzmat ma służyć wspólnocie Kościoła i musi być przez Kościół rozeznany. Jeżeli ktoś jest takim samozwańczym i ma charyzmat, może mieć prawdziwy charyzmat, ale wtedy, gdy nie ma w nim posłuszeństwa, to najczęściej dochodzi do rozłamów. Przykładem jest Marcin Luther, który niewątpliwie Bóg go w tamtym wieku powołał do tego, żeby przyczynił się do odnowy Kościoła, ale zabrakło mu posłuszeństwa i zamiast odnowy zrobił to, co się stało. Powstał Kościół protestancki. I trzecią rzeczą, która jest też potrzebna, taka postawa, jest pokora. Bez pokory nie da rady. Pokora jest nam bardzo potrzebna, żeby nie wpaść w pychę, nie wpaść w jakieś zarozumialstwo, żeby nie porównywać się z innymi. I właśnie pokora przez to chroni. Takie porównanie mi się kojarzy, no bo często jest, jak czyta się Dzieje Apostolskie, to tam jest ten ogień spoczął na każdym z nich, nie? Że często jest ta moc Ducha Świętego jako ogień pokazana, nie? Zobaczcie, że prąd płynie w kablu i jest on izolowany, żeby nie wyrządzał krzywdę. I podobnie jest z darami charyzmatycznymi. Muszą być one owinięte pokorą, żeby dobrze służyły. I ta pokora jest też bardzo wymagana. Miłość, posłuszeństwo i pokora. I na koniec Jan Paweł II, to też taki adhortacji pastores Davobovis pisze tak. Bóg dosięga swym wezwaniem serca każdego człowieka, a duch mieszkający w sercu poszczególnego ucznia udziela się każdemu chrześcijanowi przez różne charyzmaty i w różny sposób się objawia. Każdemu zatem trzeba pomóc, aby mógł przyjąć dar, który właśnie jemu, jako jedynej i niepowtarzalnej osobie, został powierzony oraz aby mógł usłyszeć słowa, jakie Duch Boży szczególnie do niego kieruje. I właśnie temu ma służyć właśnie ten cały cykl rozpoznawania charyzmatów, żebyś poznał je, przypatrzył się i zobaczył, czy je masz. Amen.